Wracamy do historycznej odsłony programu To się nadaje do radia. Przypominam, dziś rozmawiamy o tym, jak rodził się Stargard. Przy mikrofonie Paweł Bieka, ze mną w studiu Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Nawiązując jeszcze do drugiej części pytania, pytałem o najciekawszą pańskim zdaniem historię czy legendę związaną ze stargardzkimi zabytkami. Taki absolutny top.
Różne mamy legendy, one troszeczkę... Trzeba popatrzeć, jakby w jakim momencie one były zbierane, bo jeżeli mówimy o legendach, to mówimy o legendach, które zapisywano w XIX stuleciu. Dzisiaj nie mamy jakby pewnej ciągłości, wobec czego ta narracja o przeszłości mitycznej, mniej lub bardziej, została przerwana w 1945 roku. Jeżeli mamy jakieś opowieści, to w rodzinie, to dotyczą one raczej obszarów niezwiązanych ze Stargardem, a z dawnymi rodzinnymi korzeniami gdzieś na wschodzie, w centralnej Polsce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te legendy, sagi, jak można to nazywać, jak to Niemcy nazywali Sagen, opowiadają o tej jeszcze słowiańskiej historii miasta, opowiadają o pojedynczych zabytkach, ale często pewna kanwa czy też temat są wspólne dla takiej spójności etnicznej tych obszarów nadbałtyckich i podobne opowieści możemy znaleźć gdzieś na południowym pobrzeżu Bałtyku, w okolicach Lubeki, na Szlezwiku-Holsztynie, ale i także u nas. Wszyscy znamy braci Grimmów, to oni między innymi zbierali różnego rodzaju opowieści. W przypadku Stargardu i tutaj ziem Pomorza Zachodniego był taki zbieracz bajek Time jeszcze w XIX stuleciu, a później było dwóch, Alfred Haas i Otto Knopp. Ten Otto Knopp to jest ciekawa postać, dlatego że on po I wojnie światowej z Rogożna przeprowadził się do Stargardu. Jak wiemy, Rogożno weszło w granicę Rzeczpospolitej odrodzonej, natomiast Stargard leżał dosyć blisko granicy z Niemcami i z Polską, wobec czego przeniósł się Knop do Stargardu, tutaj mieszkał też Martin Wehrmann, bardzo się lubili i obaj zbierali różnego rodzaju materiały i Knop ostatecznie w Stargardzie zmarł. I dzięki niemu właśnie mamy taką pracę, która wydana została w latach 30., a dotycząca opowieści stargardzkiej dotyczących miasta, ale także jeziora Miedwie. Jeżeli mowa o najciekawszej opowieści, moim zdaniem, to takich opowieści można by było znaleźć kilka, ale bardzo ciekawa opowieść dotyczy chociażby dzisiejszej Książnicy Pomorskiej. Mowa tutaj o zbójach, jakimś cudownym ocaleniu, ale mowa także o różnego rodzaju działalności duchów, które na Pomorzu nie były wcale obce, posiadały swoje nazwy. Mowa tutaj o Chimach, o Alfie, o różnych innych osobach. Natomiast mnie osobiście bardzo zaciekawiła historia związana już z okresem XVI stulecia, kiedy jeden z pastorów Kościoła Mariackiego miał przewidzieć wydarzenia roku 1580 Wielkiego Pożaru, gdzie wiele rzeczy pokomplikowało się i miał mu w tym pomagać, czy też może nie pomagać, a wręcz truć jego duszę poltergeist, czyli właśnie taki duch, który coś przekładał, chował, otwierał szafki, a poza tym też czasami opowiadał jakieś dziwne historie.
I ostatnia część pytania, która dotyczyła obiektu, który najpilniej wymaga remontu.
Takich obiektów oczywiście mamy w mieście sporo, ale myślę, że patrząc z perspektywy minionego już okresu, to tych obiektów i tak sporo zostało zrobionych. Mury obronne to bez wątpienia jest taki obiekt, który najbardziej tego wymaga. No i też Kościół Mariacki ze względu szczególnie na zawilgocenie silne tego obiektu, ale to zaraz się będzie działo. Wobec w przypadku Kościoła Mariackiego bądźmy spokojni, bo ten obiekt już niedługo będzie restaurowany. Część murów obronnych została zrobiona, ale część nadal wymaga, jak wiemy, interwencji konserwatorskiej. I ja liczę, że to w przeciągu kilku lat na pewno się zadzieje, bo miasto robi bardzo dużo w tym celu, aby pozyskać odpowiednie środki na dokumentację, ale z drugiej strony także i na prace, które trzeba przeprowadzić.
A czy możemy uspokoić mieszkańców w kontekście całkiem niedawnego incydentu, kiedy to mury obronne wręcz waliły się na naszych oczach?
Ja myślę, że to może nie tak, że waliły się na naszych oczach, bo co ciekawe, my robiliśmy też ekspertyzę do tych fragmentów, taką może nie ekspertyzę architektoniczną, ale przede wszystkim historyczną i ikonograficzną i zauważyliśmy, że waliły się głównie takie elementy, które były odbudowywane czy odnawiane po 1945 roku. Co ciekawe, z materiałów w ogóle do tego nieprzeznaczonych, jak chociażby kostka brukowa, czy też płyty chodnikowe, które były używane jako zapchaj dziury i zalewane zaprawą wapienno-piaskową, a nie te oryginalne średniowieczne części.
Jak już jesteśmy przy kostce brukowej, na rynku staromiejskim Nawet średnio uważny obserwator zauważy, że pod wyodrębnioną, przeszkloną częścią podłoża widać fragment bruku. Z jakiego okresu jest to bruk i dlaczego był akurat wart wyeksponowania?
No, ponieważ był to jeden z niewielu fragmentów bruku, który odkryliśmy na rynku. Mowa tutaj o bruku historycznym pochodzącym jeszcze ze średniowiecza. To też obrazuje nam, jak ten teren przyrastał. Jak te warstwy ziemi przyrastają, wiemy, że mniej więcej to jest 25 cm na pokolenie. Proces odbywa się różnie w zależności od tego, jak mocno narażony jest jakiś obszar na zmiany, ale to także zmiany naturalne, jak wiatr, który napędza różnego rodzaju fragmenty ziemi, pył, gałęzie, coś się rozkłada, ale przede wszystkim prace budowlane, które się dzieją i powodują zmiany konsystencji gruntu, nakładanie się i tak dalej, i tak dalej. W mieście ten proces odbywa się niesłychanie szalenie i proszę sobie wyobrazić, że rynek posiada od do średniowiecza tych nawarstwień do głębokości blisko 2,5 metra. Tak głęboko w niektórych miejscach jest na rynku. Mowa tutaj o piwnicach, które pod Kremami jeszcze były. I w niektórych miejscach to badaliśmy. Ale i tak to jest nic, proszę Państwa, w porównaniu do terenu Grodu, gdzie takich nawarstwień mamy do 8 metrów. Czyli począwszy od powiedzmy tego X wieku do dzisiaj, ten obszar narósł tak, że wydaje nam się, że ten teren jest wyeksponowany, wyniesiony w stosunku do koryta rzeki Inny. A w średniowieczu, czy we wczesnym średniowieczu, on był prawie że na równo z taflą wody.
A badacze są w stanie tam dotrzeć w jakikolwiek sposób?
No, tylko i wyłącznie odwiertami geologicznymi. Można to w taki sposób zrobić, dlatego że gdybyśmy zrobili wielkopowierzchniowe wykopy, odpowiednie zabezpieczenie profili, ścianka szczelna nawet by tutaj nie pozwoliła na to. Po drugie, woda gruntowa, która by uniemożliwiła eksplorację w jakiś sposób i obserwację przede wszystkim tego terenu. I te dane, o których Państwu mówię, one wynikają właśnie z odwiertów geologicznych, które prowadziliśmy w tamtym miejscu.
Był czas, że Stargard stanowił pole chyba największe badań archeologicznych w Polsce. Działo się to około 10 lat temu, kiedy powstawała istniejąca oczywiście do dziś galeria handlowa. To przedsięwzięcie, które było wyzwaniem dla stargardzkich muzealników? Dużo posiłków z zewnątrz trzeba było ściągnąć?
No to było wyzwanie niesamowite, jak sobie wspomnę ten cały proces. Pierwotnie badania mieliśmy robić z pracownią archeologiczną Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, już dzisiaj nieistniejącą. Natomiast ostatecznie udało się przeprowadzić to w taki sposób, że badania prowadziło tylko i wyłącznie Muzeum w Stargardzie, bo tak wtedy się nazywaliśmy. Oczywiście przy pomocy wielu osób. To nie była możliwość przeprowadzenia prac przez jedną osobę. Inwentaryzacja materiału, dokumentacja. Stąd mogę Państwu powiedzieć, że samych archeologów już po studiach brało udział kilku. Natomiast kilkadziesiąt osób było w to zaangażowanych, ze studentami włącznie. Zarówno studentami ówczesnego Instytutu Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i też ówczesnych studentów archeologii, ale studiujących w ramach Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. I to były badania, które faktycznie na przełomie 2007 i 2008 roku, bo dokładnie wtedy one trwały rok i dwa miesiące i były to największe pod względem powierzchni badania miejskie w Polsce.
I jest efekt tych badań chyba do dziś widoczny, bo podziemia galerii handlowej nadal kryją elementy dawnej infrastruktury Stargardu, które zabezpieczyli wtedy badacze.
To są takie elementy wizualne, które możemy dotknąć, możemy je pooglądać, zamknięte jakby we wnętrzu galerii sterówka, ale są też te elementy naukowe i te poznawcze, które posiadamy w naszym muzeum. To zarówno zabytki, które mogą Państwo pośrednio oglądać w Bastei, bo część obiektów, które są w Bastei, właśnie zostały wydobyte w trakcie badań na tym kwartale, ale to także część obiektów, które pozostają w magazynach i są nadal opracowywane. A dlaczego to nadal trwa? Bo oprócz tego, że prowadzimy prace bieżące w innych częściach miasta, to te rzeczy też trzeba konserwować i je opracowywać. A przypomnę Państwu, że materiałów stamtąd wydobytych mamy ponad 170 tysięcy fragmentów różnego rodzaju przedmiotów. Od 500 lat przed naszą erą do roku 45.
I gdzie to wszystko można trzymać?
No właśnie, to wszystko trzymamy w tej chwili w Muzeum przy Rynku Starego Miasta. Natomiast po to tworzymy magazyn archeologiczny na osiedlu Zachód, aby w komfortowych warunkach, tak jak to powinno być, po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, te materiały tam się znalazły i mogły być udostępniane osobom, które będą tym zainteresowane.
Wspomniał pan o tak zwanych pracach bieżących. Na czym polegają te prace w przypadku stargardzkich archeologów i historyków?
Stargardzcy archeolodzy przede wszystkim uczestniczą w różnego rodzaju inwestycjach budowlanych, które są prowadzone w strefach ochrony konserwatorskiej. Całe Stare Miasto w obrębie murów obronnych jest pod ścisłą strefą konserwatorską. To znaczy, że wszelkie prace ziemne, które odbywają się na tym obszarze, muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Oczywiście staramy się te nadzory prowadzić my, jako Muzeum Archeologiczno-Historyczne, ale też wielu stargardzian i okolicznych mieszkańców inwestuje osobiście, rodzinnie w budowę swoich domów, a część tych inwestycji leży też na obszarach chronionych w okolicach Stargardu. Stąd również Muzeum Archeologiczno-Historyczne prowadzi badania wyprzedzające pod inwestycje, czy też domów jednorodzinnych, czy różnego rodzaju inwestycji przemysłowych, które prowadzone są w okolicach naszego miasta, niekiedy nawet dalej, okolice Goleniowa, Gryfic, Mieszkowic, Pyrzyc.
I co by się stało, gdyby ktoś, kto kupił sobie działkę w Stargardzie czy pod Stargardem, dowiedział się nagle, że na jego działce jest stargardzka bursztynowa komnata?
Myślę, że ta wiedza nie jest nagła przede wszystkim. To wynika z przepisów budowlanych i kiedy ktoś nabywa działkę, to w warunkach ma jasno zapisane, że ta działka czy ten obszar jest pod ochroną konserwatorską. A to wynika z tego, że na przełomie lat 70., 80. ubiegłego stulecia w Polsce prowadzony był potężny program tak zwanego archeologicznego zdjęcia Polski, gdzie kartografowano na całym obszarze Polski stanowiska archeologiczne, pozostałości po siedzibach ludzi, po cmentarzyskach, grodach, osadach itd., itd. I takich wiele miejsc znajduje się także w okolicach naszego miasta.
Czy okiem archeologa można stwierdzić, że Stargard odkrył już wszystkie historyczne tajemnice, czy jeszcze badacze liczą na coś ekscytującego?
Na pewno nie wszystko. I może się okazać, że pewne dane, które dzisiaj przytaczam państwu, nagle zostaną zmienione wskutek odkrycia dokonanego jutro, pojutrze, tego jeszcze nie wiemy. Natomiast zwracam uwagę, i to mnie najbardziej boli, ile zostało zniszczone w trakcie odbudowy naszego Starego Miasta. Myślę tutaj szczególnie o latach 60., 70. ubiegłego wieku, kiedy możemy sobie wyobrazić, że na obszarze położonym właśnie na zachodniej stronie Starego Miasta, po zachodniej stronie Kanału Muńskiego, nie prowadzono żadnych obserwacji archeologicznych. I wszystkie wykopy budowlane pod domy, które tam były przeprowadzane, odbywały się bez udziału archeologa. Oczywiście mamy taki stereotyp, który panuje niestety do dzisiaj, że archeolog równa się wstrzymanie inwestycji. Mogę państwa zapewnić, w przypadku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie to nie jest prawda. Może rok 2003, kiedy na półtora dnia wstrzymaliśmy jedną inwestycję wykonywaną przez stargardzki PEC przy ulicy Krzywoustego, ale dzięki temu odkryliśmy relikty pożaru z 1635 roku, które stały się kanwą czwartego tomu archeologii Stargardu. Natomiast kiedy popatrzymy sobie na powierzchnię tych domów, powierzchnię zabudowy, to możemy sobie to przeliczyć na wiedzę, która została wtedy zniweczona. Ona po prostu przestała istnieć, a relikty tych wszystkich struktur od średniowiecza zostały po prostu brutalnie zniszczone koparkami, wywiezione na ciężarówkach gdzieś bliżej nieokreślonym kierunku.
I to wynika z ignorancji ówczesnych władz, z niewiedzy, z nieświadomości?
To wynika z kilku względów. Oczywiście polityka jest tutaj pierwszym elementem, który do tego doprowadzał, ponieważ traktowano tą przeszłość zapisaną po tej części miasta jako przeszłość niemiecką stricte. No ale przecież dzisiaj wiemy, że miasto funkcjonowało w realiach Księstwa Pomorskiego ponad 5000 lat. Dopiero później stało się miastem brandenburskim i pruskim. Ktoś może powiedzieć, dobrze, ale mówiono tutaj w języku niemieckim, ale tu nie o to chodzi, ponieważ nikt nie utożsamiał się bezpośrednio z Niemcami jako takim obszarem, tylko zawsze mówiono sobie, że jestem stargardzianinem, jestem pomorzaninem, a później dopiero, że leżę na terenie cesarstwa niemieckiego. Ten nacjonalizm zupełnie inaczej wyglądał niż w XIX wieku czy dzisiaj. Natomiast na pewno tamten obszar miasta, który został zniszczony i tamte władze w taki sposób to postrzegały. Kolejnym elementem jakby w tym wszystkim było to, że archeologia troszeczkę inaczej się rozwijała. Archeologia kończyła się generalnie na wczesnym średniowieczu, jej zainteresowania. A nawet mogę powiedzieć, że wczesne średniowiecze niekiedy nie zawsze było postrzegane jako faktyczna archeologia. Pradzieje, czyli epoka brązu, epoka kamienia, to była prawdziwa archeologia według ówczesnych wytycznych, że tak powiem, naukowych. Natomiast dzisiaj archeologia tak naprawdę kończy się wczoraj. I nawet jeśli wyrzuciliśmy jakiś papierek na ulicy, a znajdziemy go na dzień drugi, no możemy powiedzieć, że już jest to właśnie badanie przeszłości.
Przeszłością między innymi naznaczona jest Brama Młyńska, która często intryguje mieszkańców i turystów. Tutaj w tym miejscu chciałbym nawiązać do konfliktu między Stargardem a Szczecinem, żeby już nie iść może w stronę nacjonalizmu, to trochę zawęźmy ten konflikt do skali lokalnej. Kiedyś Stargard rywalizował ze Szczecinem o hegemonię gospodarczą w regionie i podobno Stargardowi całkiem nieźle szło.
Ja myślę, że to może nie była taka rywalizacja jeden do jeden, bo jeżeli popatrzymy sobie na obszar miasta lokacyjnego Szczecina, czy też tego, który objęty był, bo tam była bardziej skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o lokację samego ośrodka, ale w samą przestrzeń wewnątrz murów Stargard i Szczecin, to były to miasta faktycznie bliskie względem wielkości. Natomiast no, położenie przede wszystkim Szczecina, stolica księstwa i tak dalej, władza książęca, która tam była skupiona, no, deprymowała w tym momencie Stargard. Tu chodziło przede wszystkim o pieniądze, jak zwykle, czyli chodziło o cła i opłacenie cła. Wojna pszenna, bo o niej tutaj mowa w latach 50., 60. XV wieku, to przede wszystkim konflikt spowodowany tym, że Stargardzianie stwierdzili, że nie będą po prostu wozić towarów swoich do Szczecina, żeby płacić tam cło, a będą po prostu spławiać go przez swój port i Goleniowa, Winoujściu, omijając kamerę celną Szczecina i bezpośrednio towar spławiany był na Odrę, dalej na Zalew Szczeciński i na Morze Bałtyckie i Północne. I to był ten problem. A Szczecinian oczywiście to bardzo bolało, bo do kasy miejskiej nie wpływał podatek.
No i jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o to samo, czyli o pieniądze, niezależnie od historii, jak odległa by nie była. Dziękujemy za tę cenną lekcję. Naszym gościem był dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Marcin Majewski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.